Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. W naszym konwersatorium idziemy dalej szlakiem ludzkich uczuć, tak jak sobie to obiecaliśmy już jakiś czas temu. Do tej pory mowa była o tych uczuciach, o których pewien potoczny taki odruch społeczny albo też taka również wypracowana opinia pewnej politycznej poprawności każe sądzić przede wszystkim źle, tak? Uczucia w jakimś sensie zakazane, niebezpieczne, bo one rzeczywiście są lub mogą być groźne. Uczucie nienawiści, tak? Oczywiście, o którym już była mowa. Uczucie gniewu, o którym ostatnio mówiłem. To są uczucia, jak się wydaje, agresywne, tak? Takie, które no, niekoniecznie muszą, ale mogą być powodem także jakichś zachowań po prostu agresywnych, takich nieopanowanych i uderzających w innych ludzi. Dlatego jesteśmy z tymi uczuciami ostrożni, ale tak jak to przy okazji ostatnich konwersatoriów, mam nadzieję, wychodziło na powierzchnię, no nie są to przecież uczucia, jakby to powiedzieć, od korzenia złe i wymagające jedynie potępień, jedynie, jakby to powiedzieć, wygaszenia, podawanie bromu, tak, w różnych dawkach oraz aplikowanie różnych perswazji terapeutycznych nie jest jedynym sposobem na nie, bo wszystkie te uczucia po prostu są elementem jakiegoś naturalnego, można powiedzieć, że też zwyczajnie zdrowego życia psychicznego człowieka. I dzisiaj również chcę mówić o jednym z takich uczuć, które może już nie nam agresją nie grozi, ale też wywołuje niepokój, mianowicie uczucie, które taką, właściwie na razie posłuszmy się podwójną nazwą, uczucie bólu i smutku. Za chwilę będę starał się wyjaśnić, że oczywiście te dwie nazwy to także trochę też dwie rzeczywistości, ale złączone czymś, co jakoś jest jednym uczuciem. Chodzi o uczucie, które jest przeciwne do uczucia przyjemności i radości. Znowu podwójna nazwa. To uczucie przyjemności, niekiedy przychodzące w radość, polega na tym, że człowiek doznaje jakiegoś dobra i zdaje sobie z tego sprawę. Niekoniecznie od razu mówimy o zdawaniu sobie sprawę na poziomie takiej świadomości pełnej introspekcji, rozważania, objęcia tego w pełni w świadomości. Nie, tylko możemy mówić nawet o takiej świadomości zmysłów. Jest jakieś rozpoznanie, że coś z zewnątrz zmieniło naszą sytuację na lepsze i to odczuwamy. To jest już zaczątek, to jest już fundament uczucia przyjemności. Nie tylko takiego doznania ewentualnie czysto fizjologicznego, ale uczucia, które angażuje naszą psychikę. Cały czas mówimy tutaj, to jest to zastrzeżenie, które podaję przy okazji naszych rozważań. Mówimy tutaj o uczuciach z perspektywy niepsychologicznej. Nie próbuję sięgać tutaj do tego, co mówią o uczuciach, skądinąd bardzo już ciekawe i bogata jest na ten temat wiedza, co mówią na ten temat psychologowie. Próbujemy wyciągnąć coś z innej kieszeni. Ta inna kieszeń to są mądrości starych mędrców, którzy jeszcze o psychologii w naszym nowoczesnym wydaniu nie mieli pojęcia albo niewielkie. Czasami zalicza się ich do klasyków psychologii, owszem, że Arystoteles ostatecznie wydawany jest również w serii klasyków psychologii, ale na pewno nie dysponowali całą metodą i możliwościami obecnej psychologii. Natomiast mieli coś innego, mieli bardzo dużą wrażliwość mądrościową, tak można powiedzieć. Ich myślenie było myśleniem filozoficznym, w tym sensie, o jakim o filozofii mówili Grecy, i jakie potem przeszło także do filozofii chrześcijańskiej. Więc jeśli mówimy, chcę w tej chwili Państwu referować pewną wiedzę, można, a może też i różne mądrości dotyczące dzisiaj bólu i smutku, no to w dalszym ciągu, tak jak poprzednio będzie to i Tomasz z Akwinu, i akurat w przypadku bólu i smutku święty Augustyn, oczywiście także w dalszym ciągu starożytni, czyli również Arystoteles. To są te nasze zasoby, z których tutaj sięgamy. Wracając do porządkowania wiedzy o bólu i smutku, przeciwieństwem jego, tym takim uczuciem, które wymieniamy wcześniej przed nim w tym przeciwieństwie, jest przyjemność. Mowa była o tym, że ona się pojawia wtedy, gdy doznajemy jakiegoś dobra, jesteśmy świadomi, że ono nas dotyczy, można powiedzieć w symetrii do tego, ból i smutek dotyczy zła, a więc czegoś, co na takim czy innym poziomie rozpoznajemy jako godne unikania. Tak jak dobrem jest coś, czego się pożąda, do czego się dąży, tak zło jest tym, czego się unika. W jakimś sensie zło jest oczywiście zawsze wtórne wobec dobra, bo jest jakimś jego brakiem. Unikamy zła, bo szkodzi, no, w jakimś sensie wprowadza jakiś deficyt dobra. I ból i smutek w tym sensie trzeba rozumieć, że jeśli mówimy, jakieś zło się wydarzyło i jakieś zło nas nurtuje, wiemy, że nas dotyczy i w jakimś sensie rozpoznajemy to jako przegraną. Zostaliśmy dopadnięci przez jakieś zło. A więc uczucie bólu to przeciwieństwo przyjemności polegające na tym, że zamiast doznawać dobra i cieszyć się tym, rozpoznajemy dotyczące nas zło, uderzające w nas zło, zdajemy sobie sprawę z jego różnych skutków, które nas dotyczą. W jakimś sensie, to trzeba też od razu zwrócić uwagę, to samo uczucie bólu niekoniecznie musi, chociaż głównie mówimy o bólu w tej perspektywie indywidualnej, tej perspektywie dosłownie uczucia bez tego, co mnie dotyczy, ale uczucie bólu oczywiście rozgrywa się zawsze wewnątrz indywidualnej psychiki, wewnątrz ja, wewnątrz tego konkretnego człowieka i zasadniczo dotyczy zła, jakiejś szkody, która się rozgrywa we mnie, która mnie dotyczy. I z tej racji będziemy też odróżniali z powodu usytuowania tego zła, które atakuje, będzie się w tradycji też odróżniało ból zewnętrzny i ból wewnętrzny. W jakimś sensie właściwie każdy ból jest jakoś wewnętrzny, ale ze względu na jego główny akcent mówi się o bólu zewnętrznym, gdy mamy do czynienia z czymś takim, co ewidentnie przychodzi z jakiejś szkody, jakiegoś uderzenia w nasze ciało, czy to gdy ktoś nas uderzy pałką, tak? Czy też gdy boli nas ząb. To jest to w tym sensie ból zewnętrzny. On może być powiązany z bólem wewnętrznym wtedy, gdy chodzi nie o jakieś uszkodzenie ciała, lecz o jakieś zablokowanie naszej decyzji, zablokowanie naszej woli. A więc z powodu na przykład bólu zewnętrznego, z powodu jakiegoś w związku z tym uszkodzenia, ciężkiego doznania, które przychodzi ze strony ciała, staje się trudne, niemożliwe, zablokowane jakieś działanie woli. Wtedy rzeczywiście mamy do czynienia z bólem wewnętrznym, który można powiedzieć jest może na pierwszy rzut oka mniej dewastujący, no bo w jakimś sensie niektóre zmiany dotyczące ciała mogą być nieodwracalne. W bólu wewnętrznym ta odwracalność różnych złych procesów wydaje się zawsze możliwa. Niemniej nie jest to tak łatwe, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało, bo i tutaj też nasza psychika i gdzieś tam w niej nasza wola wskutek różnych zablokowań może dosyć trwale przestać funkcjonować jak należy. Ból zewnętrzny i ból wewnętrzny, ale to w dalszym ciągu dotyczy w całości nas, dotyczy mnie, dotyczy konkretnego człowieka. Ale w tradycji jeszcze dodaje się tutaj, może rzeczywiście warto trochę ten obraz tutaj rozszerzyć, że może być też tak, że tym powodem bólu, który jest przeżywany, jest coś, co się rozgrywa poza nami. Obok nas, ale poza nami. I tak na przykład, co ciekawe jest takie ujęcie, prawda, że litość, uczucie litości, które my rozpoznajemy chyba głównie od strony tej pozytywnej, tak, litość jako chęć pomocy, więc może trochę bardziej jako miłosierdzie, ale litość ma w sobie też ten element zasmucenia. Właściwie ten smutek jest też powodem ewentualnego działania, pomagania komuś. Ale to zasmucenie, ta litość, wynika z tego, że widzimy jakieś zło, które dotyka innych, dotyka kogoś innego. A ponieważ istnieje jakaś istotna podstawa wspólnoty między mną a tym kimś, kto cierpi, to odczuwam litość. To bardzo ciekawy moment takiego rozważania o powodach, o podstawach litości i miłosierdzia, które co prawda rozgrywa się także na terenie naszych uczuć, dotyczy i motywuje naszą wolę, ale można powiedzieć, że wynika gdzieś z głębi owej zasady całości, o której kiedyś w konwersatorium mówiliśmy. Zasady całości, to znaczy, że gdzieś rozpoznajemy się fundamentalnie jako należący do jakiejś wspólnoty szerszej, tak, niż tylko wspólnota naszego życia i na przykład ewentualnie naszych najbliższych. Po prostu w innych ludziach rozpoznajemy także swój własny los i w związku z tym deficyt, jakiś brak, jakieś zło, które uderza w życie naszego bliźniego, odczuwamy także jakby jako naszą stratę, która może wywoływać uczucie bólu i smutku. To jest ładny obraz tego, co może wynikać z zasady całości. Pamiętamy, że w XII wieku święty Bernard z Clairvaux w ogóle na tej zasadzie budował też pewne otwarcie człowieka na Chrystusa, bo Bernard, wielki mistyk średniowieczny i teolog, rozumiał, że człowiek zaczyna korzystać z owoców męki chrystusowej wtedy, gdy jakby najpierw zaczyna podchodzić, zazwyczaj tak sobie wyobrażał, podchodzi do tego od strony ludzkich cierpień, ponieważ jest w człowieku gotowość do litowania się nad bliźnim, który cierpi, to widok męki, cierpienia, które jest męką, cierpieniem nie tylko niesprawiedliwą, ale dotykającą w zupełnie niewinnego, no powinien prowokować takie przywiązanie, takie otwarcie i litość do tego, kto cierpi. To jest pierwszy krok do tego, aby Chrystus znalazł się w zakresie takiej prawdziwie i głębiej przeżywanej ludzkiej miłości. Oczywiście to jest tylko właśnie ten pierwszy krok, początek. Litość jest bramą, przez którą człowiek wchodzi w tajemnicę umęczonego Chrystusa. To jest jakiś aspekt istotny, ważny tej sprawy, o której tu mówimy. Ale niestety obok tego przypadku litości jest jeszcze i przypadek zazdrości, w którym z kolei ten ból i smutek też wywoływany jest tym, co się znajduje na zewnątrz, to znaczy jakimś powodzeniem, dobrem, które spotyka naszego bliźniego, ale które w jakiś przewrotny sposób rozpoznajemy jako brak dla nas. Czyli to, że ktoś coś otrzymuje, ktoś coś dostaje, ktoś w czymś prosperuje, to natychmiast jakoś jest rozpoznawane jako właśnie przychodzące do nas z zewnątrz zło, jakiś brak. My właśnie w tym powodzeniu bliźniego rozpoznajemy się jako ci, którym czegoś brak i to jest uczucie zazdrości, bardzo smutne samo w sobie uczucie, bolesne, a pewnie dotykające nas w różnych sytuacjach, uczucie, z którym trzeba sobie umieć radzić i które nie odgrywa żadnej pozytywnej roli w naszych odniesieniach, chyba że ktoś powie, że rodzi jakąś konkurencję, ale to zawsze jest bardzo delikatna i niepewna kwestia, czy rozwój człowieka może dokonywać się wskutek zazdrości. To pierwsza porcja naszych rozważań o bólu i smutku dzisiaj. Wracamy do naszych rozważań o bólu i smutku. Myślę, że przyszedł czas, żeby spełnić obietnicę z samego początku naszych dzisiejszych rozważań, obietnicę odróżnienia bólu i smutku, skoro używamy tych słów niebezpiecznie zamiennie, to jednak spróbujmy je odróżnić. Zaglądam do sumy świętego Tomasza z Akwinu, który tutaj jest dla nas również punktem odniesienia, który przypomina to odróżnienie, mówi o bólu i smutku, jako o, jakby to powiedzieć, dwóch sposobach działania tego samego mechanizmu. Mechanizm jest ten sam, to znaczy zło atakujące, któremu nie możemy się oprzeć, które wywołuje w nas swoje skutki i zdajemy sobie z tego sprawę. I to jest mechanizm, który opisuje albo ból, albo smutek. Ból raczej wtedy, gdy jesteśmy, można powiedzieć, tylko i wyłącznie, może przede wszystkim, tak, jesteśmy tylko i wyłącznie przedmiotem tego działania zła i tylko odbieramy jego oddziaływanie, także na terenie psychiki, można powiedzieć, tak jakbyśmy się czuli boksowanym workiem treningowym dla zła. Przychodzą uderzenia, te uderzenia paraliżują. Natomiast smutek na ogół, tak, to można powiedzieć, są w końcu dwa słowa, można je rzeczywiście traktować zamiennie, ale jeśli już próbujemy coś wyciągnąć z tego, że są dwa słowa i że słowo smutek trochę nam zawsze sugeruje jakieś, jakby to powiedzieć, bardziej ludzkie podejście do tej samej sytuacji. Otóż smutek to jest, ktoś powiedział, przeniesienie bólu na poziom duszy. Święty Tomasz powie, że to jest takie wprowadzenie bólu i przeżywanie bólu właśnie na terenie wewnętrzności człowieka, psychiki człowieka. To będzie oczywiście oznaczało, że ból staje się przedmiotem rozważania. W jakimś sensie można więc powiedzieć, jeśli ktoś tak chce sobie to uporządkować, że smutek to jest owszem materialnie to samo, to jest ból, ale przeniesiony na ten poziom, w którym człowiek go nie tylko odczuwa, doznaje, przeżywa, ale także próbuje zrozumieć. I to jest zawsze jakiś sposób radzenia sobie z bólem. Bo no, cały czas trzymajmy się tego, mówimy tutaj o uczuciach, które są jakoś normalnym wyposażeniem człowieka. I nawet jeśli akurat w przypadku bólu jest to niewątpliwie uczucie, którego powinniśmy unikać, tak, to jednak jego pojawienie się nie jest patologią, jest sygnałem czegoś ważnego, niewątpliwie poszerza w normalnych warunkach, przy zwykłych, no, poszerza jakąś naszą świadomość i siebie, na przykład tego, co jest dla nas złem, co nas przeraża, co nas niepokoi, ale też i pośrednio, nie w sposób absolutny, ale no, można powiedzieć, daje to nam okazję do tego, żeby sprawdzić też rzeczywiście, w jakich warunkach żyjemy, co jest tymi rzeczami, które nas trapią, prawda, które nas niepokoją. Więc oczywiście także uczucie bólu i smutku, może właśnie zwłaszcza w tej wersji smutku, staje się, może być dla nas jakimś ważnym materiałem ćwiczenia duchowego. Więc nie tyle należy się, po prostu tak jak w przypadku tych innych uczuć, nie tyle trzeba się zawziąć i powiedzieć nie bój się, tak? Nie bójmy się. W niektórych sytuacjach pewnie taki apel, żeby się nie bać, jest ważny, że trzeba szybko przejść przez mostek, mimo że się ktoś boi. Ale na dalszą metę oczywiście nie chodzi o wygaszanie uczucia, próbę odwrócenia od niego wzroku. Wręcz odwrotnie, chodzi o rozwikłanie czasami tej zagadki, która kryje się za danym uczuciem. I właśnie przekształcenie bólu w smutek jest jakimś wyjściem, jakimś sposobem. Bo już tu zaczyna się analizowanie przyczyn, powodów. Oczywiście jest dla nas bardzo ważną rzeczą, żeby smutku nie traktować właśnie jako z kolei stanu zwyczajnego, codziennego, normalnego. Normalnym stanem człowieka jest jednak odczuwanie radości i przyjemności. Do tego człowiek zmierza. Niekoniecznie w tej wersji prymitywnej, hedonistycznej, ale w wersji pewnego spełnienia życia ludzkiego, owszem. W związku z tym dążenie do smutku, szukanie smutku jest działaniem nienormalnym, tak? Niepokojącym. Ale w momencie, gdy się go przeżywa, gdy przeżywa się smutek, jest on właśnie okazją do tego, żeby zbadać bolące miejsca, żeby rozpoznać, gdzie są w życiu naszym rany. No bo ból będzie się, tak jak w przypadku fizyczności naszej, tak również ból psychiczny będzie otaczał jakieś rany. Jakieś, jak się dzisiaj zresztą chętnie mówi, zranienia. Czyli jakieś miejsca, w których to zło zaingerowało w nasze życie, także zostawiło po sobie ślady. W tym sensie to rzeczywiście terapeuci tak obecnie zaczynają od tego, żeby wewnątrz, między innymi wewnątrz bólu człowieka znaleźć poprzez jakąś również autorefleksję, znaleźć te miejsca, z których ból wychodzi. Ale powiedzmy sobie szczerze, że nie zawsze ta terapia, to przejście tym kanałem smutku, żeby dojść do źródła tego niepokoju i mu zaradzić, nie zawsze to się udaje. Można powiedzieć, że istnieją tak intensywne formy bólu właśnie nie fizycznego, tylko psychicznego, które utrudniają to zadanie. I również gdy czytamy traktat Aquinaty o uczuciach, to jest o tym mowa, tak? O tych jakby dwóch fazach bólu. Jedna polega na tym, że ból paraliżuje, w tym sensie, że jakby człowiek traci rację, traci podstawy, żeby uciekać. Istnieje najpierw ten pierwszy etap polegający na tym, że ból zawsze wytrąca rację ucieczki. Normalnie człowiek doznający jakiegoś zła próbuje od niego uciec, próbuje się z niego wyzwolić, ale ból ma w sobie tę moc paraliżującą. Człowiek nie chce zła, chce od niego uciec, ale równocześnie jakby to powiedzieć, traci podstawy, żeby uciekać. Właściwie przestaje wierzyć w to, że ta ucieczka jest możliwa i potrzebna. I to jest pierwszy moment, a drugi, który jeszcze do tego dochodzi, gdy ból trwa i gdy nie znajdujemy żadnych podstaw oporu przed nim, no to jest znieruchomienie, tak to Tomasz nazywa. Tak? My to używamy słowa osłupienie też, chociaż nie zawsze w kontekście bólu. Znieruchomienie to już jest nie tylko to, że nie chce się uciekać, że już jakby oswajamy się, że jesteśmy skazani na jakąś przegraną, ale więcej, przegrana na tyle zaczyna panować nad życiem psychicznym i potem nad całym życiem człowieka, że on przestaje być zainteresowany także wykonywaniem zwykłych życiowych czynności. Trudno może sobie nam wyobrazić taką dynamikę, ale przecież gdy dzisiaj mówi się bardzo często o różnego rodzaju depresjach i to niekiedy dotykających ludzi z pozoru, znajdujących się zupełnie w dobrym stanie i zdrowia i wydaje się, że także możliwości, potencjałów i nagle gdzieś tam uderza w życie człowieka depresja, pewnie ma swoje najróżniejsze powody i wcale nie należy ich sobie łatwo wyobrażać, bo to jest trudne zagadnienie diagnostyczne, ale sam mechanizm jest tutaj bardzo podobny. Jest to mechanizm bólu, to znaczy pewnego wygaszenia racji, żeby żyć, żeby budować, coś robić. Otóż istnieje taka myśl, tak, również w tradycji, że na tego rodzaju bardzo już głęboki stan bólu, w którym nie bardzo można nawet wejść w kontakt z kimś tak ból przeżywającym, no bo on właśnie jest już taki zupełnie wygaszony i można powiedzieć nawet zamknięty na kontakt zewnętrzny, że właściwie już jedynym i bardzo niebezpiecznym sposobem jest mobilizowanie do gniewu. To znaczy do gniewu, no może nawet i do nienawiści, do pewnego poczucia pomsty, a więc przede wszystkim do gniewu, do tego, żeby z tego stanu podporządkowania złu jednak przejść do stanu buntu wobec niego. Gniew, mówiliśmy o tym przy ostatniej naszym spotkaniu, gniew jest niebezpieczny, bo łatwo wyrywa się spod kontroli rozumu, ślepy gniew jest groźny. Gniew takiego mściciela jest niebezpieczny dla innych i też dla samego człowieka również. No ale jest jakimś sposobem rozbujania tego życia psychicznego, można powiedzieć, wprowadzenia tam jakiegoś żywiołu, który zupełnie zginął pod wpływem bólu. I to pokazuje nam zresztą całą grozę tego zjawiska. Zjawiska bólu, o którym możemy myśleć w perspektywie czy w wymiarze takiej na przykład taki skromnej, no ból, coś doskwiera, jest nieprzyjemne, to jest ten moment, w którym, tak jak powiedzieliśmy, no, uczucie bólu jest ważne, potrzebne nam, jest dla nas informacyjnie ważne, bo gdyby człowiek nie odczuwał bólu czy smutku, to też pozbawiałby się wielu sygnałów ważnych życiowo dla niego. Prawda? Zresztą tak to postrzegamy, gdy zdarzy nam się sytuacja, w której coś, co zwykle wywołuje smutek, ból, a nagle nie dostarcza nam takiego przeżycia, to jesteśmy trochę sami tym zdziwieni, zaniepokojeni. Gdy spotykamy ludzi, którzy permanentnie, stale, tak się zachowują, jakby w sytuacjach smutnych, bolesnych, w ogóle bólu i smutku nie przeżywali, no to oczywiście znowu zaczynamy się martwić o ich psychikę, o to, czy gdzieś tam nie nastąpiło jakieś zablokowanie normalnych reakcji. Nasz paradoks tego, że to, co przykre, czego byśmy chcieli unikać, jest równocześnie jednak na jakimś poziomie potrzebne. To tak właśnie jest. A z drugiej strony jest to na tyle niebezpieczne uczucie, że zostawione sobie, nie zaradzone, nie leczone, no może być uczuciem zatruwającym całe życie człowieka, tak? Aż do tego stopnia, że wygaszającym potrzebę wykonywania nawet zwykłych ludzkich czynności życiowych. Wracamy do rozważań o bólu i smutku. Przed przerwą zatrzymaliśmy się przy tej dewastacyjnej roli uczucia bólu, o tym, że ono właściwie, jeśli chodzi o jego jakieś skutki, to nie tylko wstrząsa psychiką, jakbyśmy powiedzieli, nie tylko wprowadza ją w pewien stan osłupienia, ale też i zamyka na kontakt zewnętrzny. No jest coś w tym bólu z takiego odruchu, gdy ktoś dostanie mocny cios w brzuch, tak? Takiego zwinięcia się w sobie. I ból jest takim zwinięciem się psychiki w sobie. Najpierw więc Tomasz Zakwinu w swoim traktacie tak stopniuje. Jakie są skutki bólu i smutku? Zaczyna od tego, że odbiera zdolność uczenia się. To można się zastanawiać, jak to, co to znaczy. To znaczy co, że po prostu trudniej jest, nie wiem, chodzić do szkoły, zdawać egzaminy, tak? No, na pewno tak, to ma też i ten aspekt, ale ponieważ człowiek uczy się, w jakimś sensie całe życie, cały czas musi być zdolny do nabywania pewnych nowych umiejętności, to ból jest tym uczuciem, które najpierw wytrąca w człowieku taką ciekawość, która jest u podstaw uczenia się. Człowiek uczy się, bo jest w jego życiu takie spodziewanie się pewnej doskonałości. W tej dziedzinie owej jest pewna plastyczność także, oczekująca na ukształtowanie. Otóż ból wytrąca motyw, żeby coś kształtować, żeby coś rozwijać. Więc oczywiście moment bardzo ciekawy i ważny pedagogicznie, tak? Gdzieś pewnie istnieją także takie bóle bardzo dobrze znane wychowawcom, pedagogom, którzy widzą w uczniach, gdy pojawia się ten rodzaj bólu, który uniemożliwia im uczenie się. Ale to dotyczy, powiedzieliśmy, każdego człowieka. Mówi dalej Tomasz, że ból wprowadza też ociężałość duszy. To jest takie, wydawałoby się, takie literackie, poetyckie wyrażenie, ociężałość duszy, ale chodzi w nim przecież o to, że znika ta mobilność takiego twórczego przystosowywania się do sytuacji. To przystosowywanie się oznacza właśnie to, że człowiek uczy się unikać zła, jakoś się, jakby to powiedzieć, od niego izolować, barykadować się przed nim albo po prostu urządzać ucieczkę przed nim. Otóż ociężałość duszy to jest właśnie jeden ze składników tego, o czym mówiliśmy ogólnie wcześniej, to znaczy no właśnie to, że taki wstęp do takiego znieruchomienia. Smutek pochłania człowieka. Można powiedzieć, że staje się panem ducha człowieka. Wypędza z duszy wypędza z człowieka nadzieję. No a nadzieja jest tak naprawdę jedynym tym uczuciem, które może się smutkowi, bólowi przeciwstawić. Więc do pewnego momentu trwa na terenie człowieka tego rodzaju zmaganie, ale smutek nie tyle atakuje wprost nadzieję, tylko ją wygasza, podmywa. Co powoduje następnie, o czym też wspominaliśmy, osłabienie wszelkich działań. To jest następny symptom. Rezygnacja ze zwykłych zadań, ze zwykłych prac, z tego, co zwyczajnie robię. Wstaję, ubieram się, myję, prawda, rozkładam swoje rzeczy do pracy, idę do pracy. To wszystko jakby stopniowo gdzieś najpierw jest wykonywane byle jak, potem właściwie niektóre rzeczy przestają być wykonywane. To jest bardzo ważne miejsce, które można obserwować, narastanie bólu. Ludzie mówią to z lenistwo, tak? Brak zainteresowania, takie. Tak, tak, owszem, tylko właśnie ten typ lenistwa, czy ten typ, jakby to powiedzieć, acedii, nie jest takim po prostu, że mi się nie chce i że tak jak leń, prawda, przedstawiany w jakichś groteskach, leń, który po prostu jest rodzajem hedonisty, któremu się nie chce zrobić coś, bo woli jak gdzieś tam leżeć i odczuwać przyjemność, tak, którą tam gdzieś tam przeżywa, prawda? Nie chce tego przerywać. To jest taki stan rozleniwienia. Otóż tu nie o tym mówimy. Jeśli nawet używamy tu słowa lenistwo, to w sensie acedii, to znaczy w sensie takiego zniechęcenia głębokiego do dobroci jakichś rzeczy. Wszystko przestaje mieć, ludzie mówią, sens, tak? Więc owszem, ponieważ z bólem nie zawsze ludzie się obnoszą. Można powiedzieć, że im ten ból jest głębszy, tym bardziej jakoś człowiek się z nim maskuje. Rzadko go zwierza, chyba że właśnie ma już do czynienia ze smutkiem. Wtedy trochę łatwiej idzie rozmowa o bólu. Natomiast dopóki nie jest smutkiem, jest tylko bólem, to jest często chowany, ukrywany, jest wstydliwy. Jest taką raną wstydliwą i ona ropieje, ona tylko wydaje straszny zapach czasami. Ten zapach to właśnie jest taka beznadzieja w postępowaniu człowieka, obserwowana czasami w szczegółach. Brak zainteresowania, można powiedzieć brak również pewnej elementarnej dbałości o swoje życie, o życie innych. Bardzo ważny moment w rozpoznawaniu skutków bólu. Akwinata zastanawia się, czy smutek bardziej szkodzi ciału niż inne uczucia i bardzo ciekawie, bardzo zdecydowanie odpowiada, że tak, że uczucie bólu to jest to, które najbardziej obraca się w kierunku, można powiedzieć także, szkodzenia, jeśli nie zniszczenia ludzkiego ciała. To jest ten moment także swoistej autoagresji, właściwie jedynego sposobu aktywności, który pozostaje w tym etapie bólu, w którym jeszcze coś się chce, coś się robi. No to się wykonuje jakieś swoiste egzekucje na własnym ciele, na własnym życiu. To jest chyba jedyny rodzaj zemsty, pomsty, który wewnątrz uczucia bólu bez wychodzenia poza nie jest dopuszczalny. Tym bardziej groźny, bo jakoś zapewnia jakąś chorą satysfakcję człowiekowi, który nie może, któremu się wydaje, że nie może nic więcej, ale odruchowo sięga po taką pomstę na sobie samym. Gdzieś jest korzeń rozmaitych zablokowań, które na przykład powodują, że ludzie szkodzą swojemu zdrowiu, szkodzą swojemu ciału. Nie dlatego, że właśnie na przykład lubią dobrze jeść i jedzą rzeczy, które im szkodzą, bo to zupełnie inny mechanizm, tylko odwrotnie, że właśnie na przykład nie jedzą tyle, ile potrzeba, że jedzą to, co nie zapewnia jakiegoś minimum funkcji życiowych albo balansują na tej granicy. Znane są takie choroby, tak, choroby psychiczne się przecież tak kwalifikuje, ale one mają swój, przede wszystkim swój skutek na terenie ciała. Zapytajmy więc na koniec, czy w tej starej tradycji, przed naszą epoką rozmaitych terapii, czy starożytni i potem także nasi średniowieczni mistrzowie znali jakieś lekarstwa na smutek i ból. W końcu to są rzeczy niedoskwierające nam od zawsze. Co o tym myślano, co o tym mówiono? Rozważanie na ten temat zawsze zaczyna się od tego, co jest początkiem sprawy. To znaczy, że ból jest przeciwieństwem przyjemności. Jeśli jest przeciwieństwem przyjemności, to oczywiście przyjemności leczą z bólu. No, można powiedzieć, no tak, tak, jasne, ale być może nie tak łatwo jest zastąpić stan bólu przyjemnością. Owszem, w tej jakiejś jednej sprawie, której dotyczy ból, może być to trudne. Jakiś brak jest być może realnym brakiem. Tak? Najpierw oczywiście trzeba sprawdzić, czy to zło, które doświadczamy i na które reagujemy bólem, jest rzeczywiście złem, czy tylko jest jakieś złudzenie tego, bo tak czasami może być w naszych dziecięcych obszarach psychiki, tak może się zdarzyć, że sobie coś raczej wyobrażamy. Ale jeśli zło jest realnym złem, jeśli rzeczywiście coś nam odbiera, to mimo wszystko istnieją inne obszary, na których w dalszym ciągu jesteśmy zdolni do odczuwania przyjemności. Możemy odczuwać przyjemność. I to jest, można powiedzieć, denerwujące dla człowieka zasmuconego, bo on jest skoncentrowany na swoim smutku, na swoim bólu. Ale to prawda, że lekarstwem na to jest wyciągnięcie także do tych innych miejsc, w których satysfakcja może zaistnieć, w których radość, przyjemność może się realizować. Niedosłownie przeciwna smutkowi, bólowi być może, ale gdzieś na innych obszarach. I to jest już pierwszy moment remedium. Osłabianie dynamiki bólu. Gdzieś podmywanie tego bólu przez uczucie przyjemności odczuwane gdzie indziej. To odruchowe. Każdy próbuje się wtedy, no to nie jest dobre słowo, rozerwać, tak? ale odwrócić uwagę także w sensie tym emocjonalnym. Mówi się w tradycji oczywiście o płaczu, że łagodzi ból. Wymagałoby to znowu precyzowania, czy o jaki płacz chodzi, pewnie nie jeden, ale ta podstawowa intuicja, że to upuszczanie łez, płacz, jest rodzajem jakiegoś uwolnienia tego strasznego ciężaru, który w człowieku się gromadzi, to jest coś, co mamy w bardzo wielu świadectwach tradycji tej, jakby powiedzieć, prepsychologicznej, która pozostaje mądrością naszą do dzisiaj. Tak? Włącznie z tymi chrześcijańskimi, teologicznymi rozważaniami o łzach nawrócenia, o tym, że ze stanem takiego zakamienienia w jakimś smutku, tak? Z takiego stanu czasami zakamienienia w smutku grzechu, w smutku zła, człowiek wychodzi zawsze jakoś z tym również nawodnieniem, przez to nawodnienie, przez łzy. Nie chodzi tylko o ten dar łez, o którym czasami mistycy piszą. Łzy, które są łzami takiego wzruszenia głębokiego, ze zbliżania się do Boga i łzami oderwania od własnej małości. Ale chodzi po prostu nawet już o to upuszczanie, tak jak za przeproszeniem wyobrażano sobie po części, gdzieś tam miało to uzasadnienie, że puszczanie krwi jest jakimś uspokojeniem, tak? W niektórych sytuacjach, no to może trochę więcej słuszności jest w tym, że to upuszczanie łez, tak? Jest jakimś puszczaniem ciśnienia, zwalnianiem ciśnienia w tym wewnętrznym bólu. Ale na pewno lekarstwem wobec bólu i smutku, znowu patrzę na następny punkt u Tomasza z Akwinu, jest współczucie przyjaciół. On mówi, że to może dziwne, ale działa to w ten sposób, że człowiek ma wrażenie, jakby inni z nim razem dźwigali ten ciężar. Czyli że on się jakoś rozkłada też na innych. Jest jakaś tajemnicza gra, tak, ludzkiej psychiki, że nawet jeśli jakieś zło tak samo dotkliwe cierpimy razem z innymi, to w jakimś sensie czujemy się bezpieczniej. Włącznie z tym quasi anegdotycznym takim żartobliwym spostrzeżeniem Gustawa Thibona, który mówił, że cóż, chałupa się nam spaliła, ale na szczęście i cała wioska. To oczywiście nie musi aż tak się odbywać. Wystarczy, jeśli ta cała wioska, tak, albo raczej grono naszych przyjaciół jest blisko i próbuje ciężary związane z tym bólem brać na siebie. No i oczywiście tutaj dochodzimy do końca tych różnych, tej apteczki przeciw bólowi i smutkowi. Nie wiem, czy Państwo zgadliby, gdybym pytał, co będzie tym ostatnim punktem, wydawałoby się najbardziej takim wzniosłym, ale zanim ten ostatni punkt dojdzie, to mamy przedostatni, który nas może nie zaskakuje, że kontemplacja prawdy łagodzi ból i smutek. Tak twierdzi Tomasz Zakwinu, kontemplacja prawdy łagodzi ból i smutek nie tylko z tego powodu, że odwraca naszą uwagę, ale także dlatego, że kieruje ją w stronę, w której widzi się to, co najwznioślejsze. Tak? Stajemy się miłośnikami mądrości. To też oznacza, że wychodzimy poza pewne ograniczenia obecnych naszych strat i zysków. Tomasz myśli oczywiście o tej perspektywie kontemplacji Boga i życia przyszłego. Nie jest to w ogóle zaskakujące zarówno u filozofa tamtego czasu, jak i u teologa. Ale ostatni punkt tych remediów przeciw bólowi i smutkowi może u kogoś budzić zaskoczenie. Skoro doszliśmy już do kontemplacji prawdy i do rzeczy najwznioślejszych, a tu nagle okazuje się, że Tomasz mówi na samym końcu, że to sen i kąpiel łagodzi ból i smutek. Czyli od tego remedium duchowego, umysłowego, przeskakujemy do takiego również realizmu dotyczącego natury człowieka. Czy może nie przeskakujemy, bo to są wszystko się mieści jakoś w realizmie natury człowieka, ale nagle przechodzimy też do takiego wyjaśnienia Tomasza, które zaczyna się od przypomnienia zdania Augustyna: słyszałem, że wyraz łaźnia pochodzi stąd, że wypędza utrapienia z duszy. No cóż, spoczynek rzeczywiście przywraca zdolność do pracy znużonym, sprawia ulgę zmęczonemu umysłowi, usuwa zmartwienia i troski. To też jest rzecz, o której wiemy. Idziemy spać, żeby przespać jakiś smutek, ale też i ta kąpiel, tak, jest jakoś odruchowo, jak sądzę, wybierana. To są pewnie raczej te środki, które pozwalają nam przechodzić takie, jakby to powiedzieć, małe bóle, małe smutki, ale jak ktoś mądrze powiedział, leczenie powinno być nastawione nie tylko na potężne kryzysy, ale także na te dokuczliwe, trudne, małe uszczypnięcia takiej czy innej choroby. I to również pewnie częściej nas dotyczy w bólu i smutku, sytuacje, w którymi sobie radzimy poprzez trochę rozrzedzanie atmosfery. Tak? Ktoś z profesorów filozofii radził, żeby oczywiście do kąpieli udawać się zawsze z taką lekturą, która zwraca nasz umysł do kontemplacji prawdy, i być może tego rodzaju połączenie jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Chłodne kąpiele i interesujące prawdą lektury to dobre rozwiązanie także pewnie na nasze obecne letnie dni. W ten sposób się z Państwem żegnam dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień w konwersatorium, jak zwykle o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.